poszukiwanie kapitału w czasie Bessy. 25 listopada 2008.00. Wszystko jest przeszłością, skoro tak wielka jest dynamika zdarzeń na warszawskiej giełdzie. Jednak nie stało się nic takiego, co byłoby obce doświadczeniu rynków kapitałowych. Wszystko jest przeszłością, skoro tak wielka jest dynamika zdarzeń na warszawskiej giełdzie. Jednak nie stało się nic takiego, co byłoby obce doświadczeniu rynków kapitałowych. Ostatnie tygodnie roku okażą się dla GPW trudne, choć w półroczu były powody do zadowolenia. Kapitalizacja GPW obniżyła się przez pół roku. 30% mimo pojawienia się nowych spółek. Bessa zrobiła swoje. Łączna wartość rynkowa spółek spadła z 1 BLN 80 MLD do 750 MLD. Bardziej ważyły na tym spadku spółki zagraniczne, gdyż dla spółek krajowych spadek był łagodniejszy i wyniósł 25%. Jednak pomimo niesprzyjającej koniunktury w półroczu 2008 zadebiutowały 23 spółki. Kolejne 34 zaczęły być notowane w alternatywnym systemie obrotu Neftsonnet. Tyle samo co w Londynie i więcej niż na kolejnych w rankingach giełdach OMX. Z 13 debiutów i Euronext 12 debiutów. Optymistów ubywa. W domach maklerskich nastroje są ponure. Potencjalni klienci nie są nawet namawiani do przeprowadzenia IPO. Powracamy do półrocza, by analizować trendy istotne dla zarządów spółek, które realizując swe strategie, zastanawiają się, kiedy powrócić do rozważań o IPO i przy jakich zmianach w kosztach pozyskania kapitału może być ono przeprowadzone. Pierwsze półrocze przechodzi do historii jako znacznie lepsze od drugiego. W sumie rzeczywista wartość kapitału zaoferowanego na GPW w Warszawie. I półroczu 2008 wyniosła 1,879 miliony złote. Oferty spółek, które zdecydowały się na umowy o gwarantowanie objęcia emisji, pomimo Bessy cieszyły się przewagą popytu i nadsubskrypcją. Wśród nich największy wartościowo debiut przeprowadził cyfrowy Polsat, skutecznie oferując akcje za 838,5 miliony złote. Jakie były rzeczywiste koszty przeprowadzonych ofert, które zresztą znacząco spadły w porównaniu z poprzednim rokiem? Jaka była ich efektywność? Na te i inne pytania będziemy poszukiwali odpowiedzi w czasie spotkania. To wnioski z raportu o polskim rynku IPO w i półroczu 2008 zatytułowanego Rozwój mimo Bessy. Na GPW odbyła się prezentacja wspomnianego raportu autorstwa zespołu ekspertów kierowanego przez dr. Mieczysława Grudzińskiego, wykładowcę Warsaw Illinois Executive MBA Uniwersytetu Warszawskiego i University of Illinois. Autorami raportu i rankingu przygotowanego specjalnie dla CEO magazynu Top Managerów są także Tomasz Dalach i Mariusz Wagner z firmy Ocean Capital Management. Raport i ranking półroczny IPO opublikowaliśmy we wrześniowym CEO, natomiast w październikowym wydaniu miesięcznika czytelnicy odnajdą raport i ranking spółek z Neftsonnet za pierwszy rok działania tego parkietu, przygotowany przez ten sam zespół ekspertów. Choć mijają burzliwe dni dla rynku publicznego, nie straciło znaczenia wiele wątków, które stały się tematem debaty w siedzibie warszawskiej giełdy i dlatego zamieszczamy relacje z jej przebiegu. Panel CEO zorganizowano pod patronatem emerytorycznym Warsaw Illinois Executive MBA Uniwersytetu Warszawskiego i University of Illinois. Patronatami wydarzenia były również główne instytucje związane z rynkiem kapitałowym, m.in. Komisja Nadzoru Finansowego oraz Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Pierwszą część debaty o strategiach dla firm poszukujących kapitału na rynku publicznym wypełniły dwie prezentacje eksperckie. S.128512 eksperci o strategiach dr. Mieczysław Grudziński. Wykładowca MBA University of Illinois i Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik naukowy Akademii L. Koźmińskiego. Chciałbym pokazać Państwu międzynarodowy kontekst zmian, z jakimi mieliśmy do czynienia na rynku IPO w ciągu ostatniego półrocza oraz szerzej, w ostatnich 12 miesiącach Bessy. Analizując to, co się dzieje na warszawskiej giełdzie, warto zdać sobie sprawę, że prawdopodobnie mamy do czynienia ze zmianą cyklu koniunkturalnego. Choć symptomów w skali makro w Polsce jeszcze nie widać, to pozwoli sformułować bardziej trafną prognozę na przyszłość. Czy sytuacja na GPW jest przede wszystkim reakcją na sytuację na giełdach rynków rozwiniętych? Tak, choć w segmencie nowych ofert dzieje się to z wielomiesięcznym opóźnieniem, zanim do naszego kraju dotarły objawy Bessy. Jesienią roku poprzedniego mieliśmy do czynienia z wysypem ofert publicznych, zarówno na głównym parkiecie giełdy, jak i na Neftsonnet. W rezultacie GPW stała się liderem w przyroście liczby IPO na skalę światową. W ostatnim roku globalnej Bessy, od końca sierpnia 2007 do końca sierpnia 2008 największy na świecie przyrost liczby listowanych spółek odnotowały giełdy hiszpańskie. Jednak największy względny przyrost ofert, prawie o 1/3, miał miejsce na GPW. Należy zaznaczyć, że w statystykach tych uwzględnione jest też newconnictw. Choć biorąc pod uwagę sposób raportowania do Światowej Federacji Giełd, nie jestem przekonany, czy wszyscy stosują tę samą metodologię. W kategoriach wartościowych wynik GPW nie jest już imponujący, ale i tak wartość nowych ofert w bieżącym roku daje naszej giełdzie trzecie miejsce w Europie pod tym względem. Interesujący jest kontekst branżowy debiutów. Na GPW widać odwrót branży deweloperskiej i budowlanej. Ku mojemu zaskoczeniu, w bieżącym roku w dalszym ciągu mamy do czynienia z dużą liczbą ofert spółek, które pozyskują kapitał na realizację przedsięwzięć w branży finansowej. Prawie 1/4 debiutów na newconnictw w okresie BES-y dotyczyła tego właśnie sektora. I działo się tak. W sytuacji, gdy mamy do czynienia z globalnym kryzysem zaufania wobec sektora finansowego, dynamicznie wzrosła wartość ofert rynku wtórnego. Oznacza to, że poprzez giełdę inwestorzy starają się wyjść ze swoich pozycji inwestycyjnych bardziej niż kiedykolwiek, prawdopodobnie spodziewając się nasilania negatywnych tendencji. Plasowanie IPO na rynku wtórnym wzrosło prawie do połowy wartości wszystkich ofert. Tego ostatnio nie było na GPW. Jeśli precyzyjnie i rzetelnie policzymy wartość sprzedanych akcji w IPO na warszawskim parkiecie FI półroczu 2008, okaże się, że mniej więcej taka sama wartość kapitału została upłynniona na rynku wtórnym jak na pierwotnym. Największa w tym okresie oferta cyfrowego Polsatu zrealizowana została właśnie na rynku wtórnym, co ma istotny wpływ na statystyki. Komentując prezentowane statystyki, warto przytoczyć przykład oferty czeskiej spółki NVR, listowanej jednocześnie na trzech parkietach. Cały oferowany na paru rynkach kapitał został zaliczony do wartości IPO na GPW, powiększając jej statystyki dotyczące nowych ofert o ponad 5,5 mld złote. Zadaliśmy sobie trud, by sprawdzić, ile akcji w rzeczywistości zostało sprzedanych w IPO na naszym rynku. Korzystając z danych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, okazało się, że tylko mała ich część o wartości 114 mln złote. To też uwzględniliśmy w raporcie i zestawieniach rankingowych. Podejrzewam, że podobni mogą postępować i inne giełdy, pokazując swoje statystyki. Nie dziwi fakt, że popyt na akcje spadł dramatycznie. Wydawałoby się, że efekt niedoszacowania cen oferowanych akcji w IPO powinien to odzwierciedlić. Ale było zupełnie inaczej. Niedoszacowanie spada, co oznacza bardziej efektywną wycenę kapitału niż kiedykolwiek wcześniej na GPW. W 2007 r. Średni zwrot z IPO po pierwszym dniu notowań na GPW kształtował się na poziomie niespełna 11%, był nieco większy w przypadku praw do akcji. W 2008 średni zwrot to tylko 5%, a przecież jeszcze. W 2006 r. Efekt ten był pięciokrotnie większy. Tendencja jest więc jednoznaczna, choć skoro rośnie ryzyko, to efekt niedoszacowania powinien być większy, ale okazuje się, że jest akurat odwrotnie. Spadały też koszty ofert. Były bowiem przygotowane i zrealizowane bardziej oszczędnie. Dr. Andrzej Szablewski, kierownik podyplomowego studium zarządzania wartością SGH, autor książek o budowaniu wartości firmy. Dla zrozumienia związków pomiędzy BES-ą a IPO skoncentruje się na problematyce globalnej. Poprzez ten pryzmat patrzę na zmienność wartości polskich spółek kapitałowych. Jestem zwolennikiem hipotezy przemienności rynków. Kapitał, a w ślad za nim wartość, migruje między trzema głównymi rynkami: kapitałowym, towarowo-surowcowym, pieniężnym. Trzeba zwrócić uwagę na zmiany, jakie się dokonały, a to da wyobrażenie o zmianach, które są przed nami. Dla lat 90. charakterystyczna była wielka ekspansja rynków kapitałowych. Jej cechą tego był skokowy wzrost indeksów giełdowych. Dofiones w latach 1990-2000 zwiększył się o blisko 400% jak nigdy w historii amerykańskiego rynku kapitałowego. Było to spowodowane ogromnym napływem kapitału, głównie z funduszy emerytalnych. Podobnie działo się w Niemczech, Wielkiej Brytanii czy Polsce. Rosły oczekiwania wzrostu kursu akcji wraz ze wzrostem zysków korporacji. Gdy postępowała stabilizacja na tych rynkach, kapitał przesunął się ku nowym rynkom, zwłaszcza w Azji, ale także w Brazylii i na Bliskim Wschodzie. Ostatnie dziesięciolecie przyniosło skokowy wzrost cen surowców. Rosły dynamicznie ceny nie tylko ceny ropy, ale także miedzi czy gazu. Prawdopodobne jest, że ten etap zmierza ku końcowi. Jednak warto zastanowić się, co spowodowało ten skokowy wzrost cen. Nie tylko relacje podaż-popyt. Spekulacja. Ale co to oznacza? Za spekulacją stać musiał kapitał z funduszy emerytalnych i inwestycyjnych. Ten kapitał traktował ropę naftową jako aktywo finansowe do przyszłej sprzedaży. Gdzie pojawią się więc nowe, skokowe zmiany? Przesuną się ku rynkom pieniężnym. Wpłyną na relacje wymienne głównych walut świata. Takie podejście powoduje inne spojrzenie na obecną BES-ę. Trzeba rozpatrywać zachodzące w szybkim tempie teraźniejsze i przyszłe zmiany przez pryzmat czterech kategorii ekonomicznych: analizy podaży i popytu na poszczególne waluty, tempa wzrostu poszczególnych krajów tych walut, salda wymiany handlowej oraz wzrostu rezerw dewizowych tych krajów. Będziemy mieli do czynienia z szybką aprecjacją euro. Okaże się to związane z trwałym i przyspieszonym słabnięciem dolara amerykańskiego i umacnianiem się juana czy złotego. Trzeba to powiązać. Rozchodzą się wyobrażenia Niemiec i USA co do wielobiegu nowości świata, jego systemu finansowego i polaryzacji wzrostu gospodarczego. Należy oczekiwać innych trendów i zachowań. Świat nadal rozwija się w tempie powyżej średniej z ostatnich 25 lat. Są jednak trzy różne tempa wzrostu. Niskie tempo to USA, Japonia i kraje euro z tempem wzrostu PKB 1-2%. Drugą grupę, w której PKB rośnie szybciej, tworzą Europa Centralna i Wschodnia Afryka, Bliski Wschód. W trzeciej grupie wzrost PKB wynosi 7-10%. Należą do niej Chiny, Indie, Rosja. To są względnie trwałe tendencje, dlatego muszą się przełożyć na giełdy. Proces przepływu kapitału musi być uwzględniony przy tworzeniu strategii firm z ich strategią debiutu giełdowego, budowania wartości dla akcjonariuszy. Postępować będzie migracja kapitału i w ślad za nią wartości pomiędzy największymi spółkami w Polsce. Popatrzmy na porównanie, jak rynek wycenia 1 zeta wzrostu przychodów ze sprzedaży. Pekao S.A., Pekao BP, banki prywatne i TVN to pozytywne przykłady, a na dolary są Orlen, PKNiK, KGHM. Firmy prywatne lub sprywatyzowane, ale bez znaczącego udziału Skarbu Państwa rynek wycenia wysoko. Wszystkie przedsiębiorstwa na świecie z sektora surowcowego zyskały na surowcowej hossie, a w Polsce są wyceniane nisko, bo wpływ Skarbu Państwa na budowanie wartości firmy jest negatywny. Przyszłość rynku kapitałowego w Polsce jest korzystna, pomimo chwilowego pesymizmu, ze względu na wspomniane konsekwencje hipotezy przemienności rynków. Do wspomnianych już aspektów należy dodać korzyści wynikające z perspektywy wprowadzenia euro. S. 128513 panel dyskusyjny. Zbigniew Grzegorzewski, redaktor naczelny, CEO. Bessa trwa. Czy wyobrażają sobie państwo, że GPW nadal pozostawać będzie na górze najszybciej rozwijających się giełd pod względem liczby ofert i czy ma szansę poprawić wielkość ofert? Beata Stelmach, prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Wierzę. To, choć jest to jedna z najmłodszych giełd, w tych trudnych miesiącach nasza giełda jednak obroniła się, skoro liczby i PO inni mogą nam pozazdrościć. Do optymizmu skłaniają analizy makroekonomiczne dla Polski, a w związku z tym potrzeby sfinansowania rozwoju działalności firm. Oczywiście, pozostaje pytanie, czy w najbliższych tygodniach kapitału na rozwój trzeba szukać na GPW? Cyfrowy Polsat pokazał swym inwestorom, że nawet w tak trudnych warunkach dla światowych giełd spółka dała im wzrosty. Jarosław Dominiak, prezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Mój optymizm wynika z pragmatycznych powodów. Mieliśmy do czynienia z systemową zmianą, jaką było uruchomienie NewCONEXT. Wcześniej dla wielu przedsiębiorstw barierą był koszt pozyskania kapitału. Przy IPO na rynku głównym powstanie NewCONEXT wpłynęło na myślenie wielu firm o sposobie pozyskania kapitału. Choć mamy BESSE, to wiem, że jest wiele zamrożonych procesów przygotowań do debiutu. Spółki czekają na poprawę koniunktury, natomiast nie jestem optymistą co do tej części pytania, która dotyczyła poprawy wielkości ofert. Artur Kluczny, zastępca przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Mamy nową platformę obrotu i nie tylko niższe koszty debiutu są tu istotne, ale także mniejsze problemy z odnalezieniem się w gąszczu regulacji prawnych. A jeśli chodzi o nasz proces rywalizowania z giełdami w regionie, zawsze byłem optymistą z jednego powodu. Potencjał rozwoju polskiej gospodarki w długiej perspektywie jest bardzo korzystny, co przeniesie się też korzystnie na konkurowanie GPW z giełdą wiedeńską. Ważne jest jednak, abyśmy stworzyli lepsze warunki dla rozwoju naszego rynku giełdowego. Jestem przekonany, że tak się dzieje. Mieczysław Grudziński. Staram się mieć pogodny stosunek do rzeczywistości, ale proszę zauważyć, że to, co się dzieje na warszawskim parkiecie, mam na myśli notowania, od roku jest oderwane od fundamentów gospodarki. Fundamenty gospodarki mamy zdrowe, rokujemy dobrze na najbliższe lata, ale ich związek z sytuacją na GPW jest bardzo luźny, a czasem go nie ma. Co może się zdarzyć w najbliższych miesiącach i jaki będzie tego wpływ na liczbę i wielkość IPO? Jest istotna różnica wobec sytuacji z wiosny tego roku, gdy mimo gwałtownych spadków kursów akcji na GPW wyceny były jeszcze atrakcyjne dla inwestorów. Natomiast dzisiaj są mniej korzystne, a nasze wiosenne przewidywania, że rynek debiutów giełdowych będzie kontynuował swój trend, okazały się zbyt optymistyczne. Tym bardziej wskazana jest teraz wstrzemięźliwość w optymistycznych prognozach. Andrzej Szablewski. Chciałbym wspomnieć o dwóch kwestiach, które powinny skłaniać do optymizmu, ale w dłuższej perspektywie, a nie w ciągu kilku miesięcy. Pani Beata Stelmach ma rację, że firmy coraz bardziej będą poszukiwać kapitału. I to także na giełdzie, bo kryzys w sektorze finansowym zmusi wiele banków do zaostrzenia warunków przyznawania kredytów. Łatwiej i taniej będzie pozyskać finansowanie na rynku kapitałowym. Druga kwestia. Od 3 lat mamy de facto zahamowanie procesów prywatyzacji. I to się musi zmienić. W przyszłorocznym budżecie wpływy z prywatyzacji zaplanowano na 12 mld zł. Rok 2009 powinien przynieść wiele znaczących ofert Skarbu Państwa. I to daje szansę, że kapitalizacja GPW przekroczy kapitalizację giełdy wiedeńskiej. Beata Stelmach. Przeprowadzamy badania dotyczące kosztów emisji. Analizowaliśmy ich związek z koniunkturą rynkową. Ogólny wniosek jest taki, że koszty te w porównaniu z kosztami kredytu bankowego są zdecydowanie niższe. To są różnice kilku punktów procentowych. Dziś mamy BESSE, bo jesteśmy częścią rynku globalnego. Nie sposób się dziwić, że reakcja rynku nie idzie pod prąd. Trudna jest więc sytuacja na rynku wtórnym, ale też i pierwotnym. Patrząc jednak na badania, przesunięcie fazy załamania koniunktury, porównując rynek pierwotny i wtórny, zawsze jest następujące. Jeżeli zaczyna się załamanie koniunktury na rynku wtórnym, mniej więcej pół roku później przenosi się to na rynek pierwotny i to się znów potwierdziło. Inne badania pokazują, że koszty pozyskania kapitału przy IPO są wyższe w okresie HOSSY niż w czasach BESSY. Jednak znów obserwujemy pewne przesunięcie. W fazie. Jeżeli jest załamanie na rynku wtórnym, to koszty emisji spadną wyraźnie mniej więcej 12 miesięcy później. To oznacza, że obecnie możemy spodziewać się ofert o niskich kosztach pozyskania kapitału. Zbigniew Grzegorzewski. Mam pytanie do pana Macieja Grubera, a być może odpowiedź zweryfikuje wcześniej zaprezentowane opinie. Czy gdyby dziś cyfrowy Polsat S.A. potrzebował dużego finansowania zewnętrznego, to zdecydowałby się pan na przeprowadzenie kolejnej publicznej emisji akcji, czy raczej na kredyt bankowy? Maciej Gruber, członek zarządu do spraw finansowych, cyfrowy Polsat S.A. Jesteśmy w tym szczęśliwym położeniu, że nasz model finansowy generuje olbrzymie możliwości pozyskania środków pieniężnych. Nie musimy szukać zewnętrznego finansowania. Nasze zadłużenie jest prawie zerowe. Odpowiedź będzie więc hipotetyczna. Pewnie zdecydowalibyśmy się na jakąś kombinację połączenia pozyskania kapitału z giełdy i finansowania bankowego. Mieczysław Grudziński. To zresztą było widać przy okazji oferty cyfrowego Polsatu, zrealizowanej tylko na rynku wtórnym. Trudniej sprzedają się oferty adresowane do rynku wtórnego. Fakt przecinek, że spółka nie zdecydowała się na emisję akcji kierowanych na rynek pierwotny, nawet tylko w części, dobitnie świadczy to o tym, co pan powiedział. Maciej Gruber. Jestem optymistą wierzącym w analizę fundamentalną, bo zawsze znajdą się inwestorzy chętni do zakupu akcji spółek o mocnych fundamentach. Myślę, że nasza spółka dzięki mocnym fundamentom z powodzeniem sprzedała pulę akcji o tak dużej wielkości. Artur Kluczny. Jest dysonans między potencjałem polskiej gospodarki a osłabnięciem GPW. Pan D.R. Grudziński wyraził rozczarowanie tym, że nie mieliśmy efektu decouplingu, który polegałby na tym, że gdy dookoła rynki giełdowe spadają, to polski rynek potrafi się temu oprzeć. Nasz rynek nie ma jeszcze takiej reputacji, żeby mógł stawić czoła wpływom rynków zewnętrznych. Zaplecze kapitałowe nie jest dostatecznie silne, aby zastąpiło inwestorów zagranicznych. Powodem do optymizmu jest fakt, że mamy dużo mocnych spółek, które są gotowe, by wkrótce wejść na rynek kapitałowy. A dobra spółka to nie tylko ta, która w ocenie analityków ma mocne fundamenty, ale także ta, która daje perspektywy wzrostu i budzi zaufanie dzięki temu, że ma dobry zarząd, a ten ma dobrą strategię. Przestrzeganie ładu korporacyjnego też jest istotne, bo z badań ekonomistów z rozwiniętych rynków giełdowych jednoznacznie wynika, że inwestorzy płacą premię za przestrzeganie corporate governance. Zbigniew Grzegorzewski. Sytuacja na rynkach kapitałowych skłania ku temu, aby podjąć wątek regulacji prawnych. Czy powinny zostać zaostrzone? Czy potrzebna jest zmiana regulacji dotyczących GPW? Artur Kluczny. Państwo działa ex post. Jako nadzór możemy przewidywać z pewnym wyprzedzeniem rozwój sytuacji, ale nie zawsze jesteśmy w stanie zastosować środków zaradczych, by zapobiec katastrofom. Nie chcemy przeregulować rynku. Przypomnę też, że całkiem niedawno przeszliśmy do grona zaawansowanych rynków wschodzących. Andrzej Szablewski. To jest eleganckie podejście. Absolutnie nie należy przeregulować polskiego rynku. Czy jednak wszystkie dotychczasowe słabości i niedociągnięcia, sprawy budzące wątpliwości inwestorów, były wyjaśniane? Były przecież zapowiedzi, że nadzór zbada konkretne zdarzenia, ale wyników nie poznaliśmy. Bywa, że z witryn czołowych spółek znikają istotne informacje, a reakcji brak. Beata Stelmach. Nie da się stworzyć idealnych regulacji, które całkowicie zapobiegną na przykład wykorzystywaniu poufnych danych. Andrzej Szablewski. Nie domagałem się stworzenia regulacji, realizacji, ale i ich egzekwowania. Beata Stelmach. Nie jest rolą KNF piętnowanie spółek nieprzestrzegających corporate governance. Spółki budują zaufanie, a inwestorzy dokonują oceny. Proszę zauważyć, jak wiele spotkań z inwestorami odbył cyfrowy Polsat, tworząc relacje. Z nimi warto wziąć pod uwagę, jak wiele było takich spotkań po przeprowadzeniu oferty. Są spółki, które o tym zapominają. Jarosław Dominiak. Jednak brakuje nam tego, co w tej dyskusji nazwane zostało piętnowaniem. Przy podobnych regulacjach na innych rozwiniętych rynkach reakcje na negatywne praktyki są bardziej zdecydowane. Mieczysław Grudziński. Trudno o zainteresowanie, a już zwłaszcza ze strony mediów, jeżeli od rozpoczęcia postępowania do jego zakończenia mijają lata. Jarosław Dominiak. Znam przypadek, że spór trwa 9 lat. Artur Kluczny. Jednak test rozwoju GPW polski rynek kapitałowy przeszedł bardzo dobrze. Mieczysław Grudziński. Dożyliśmy ciekawych czasów. Konserwatywne podejście do regulacji uchroniło naszą giełdę przed ręcznym sterowaniem ze strony organów nadzorujących, jak to się teraz dzieje na rynkach kapitałowych. W USA, Wielkiej Brytanii i nie tylko. Tam zakazuje się operacji na krótkich pozycjach, a my rynku derywatów i instrumentów strukturyzowanych nie zdążyliśmy po prostu dostatecznie rozwinąć. Artur Kluczny. Tak, polski nadzór był, jest i będzie konserwatywny. Dziękuję za taką ocenę, traktuję ją jako komplement. Dla rynków kapitałowych roztropny konserwatyzm jest zaletą. Jednak muszę przyznać, że nasz rynek giełdowy znajduje się w innej fazie rozwoju. Nie ma bezpośredniej ekspozycji na polski rynek rodzajów ryzyka, które tak niekorzystnie zmaterializowały się na rynkach zaawansowanych. KNF orzeka o naruszeniach prawa, ale brakuje zrozumienia dla zasad funkcjonowania rynku przez sądy administracyjne. KNF uważa, że kary jest zbyt mało w porównaniu do naruszeń prawa. To jednak trudno udowodnić. Beata Stelmach. Pojawiają się nowe, istotne kategorie ryzyka. Przy dzisiejszych przecenach akcji jest wiele spółek, które mają mocne fundamenty, a które są bardzo tanie. Przy niskiej płynności są łakomym kąskiem do wrogiego przejęcia. Sytuacja na rynku wtórnym sprzyja dziś wrogim przejęciom. Metodą obrony są dobrze prowadzone relacje inwestorskie. Jarosław Dominiak. Z badań francuskiego rynku wynika, że przy próbach wrogiego przejęcia istotne okazały się zachowania inwestorów indywidualnych. Czasem własność 3-4% akcji decyduje o takiej próbie. Andrzej Szablewski. Jeżeli przecena akcji jest głębsza niż być powinna, to jest to rezultat wcześniejszej wysokiej hossy, a nie jej uzasadnienie. Reakcją jest nadmierne załamanie. To musi sprzyjać przejęciom. Mieczysław Grudziński. My już żyjemy na dojrzałym rynku finansowym. Każdej spółce, która się tego obawia, rekomendowałbym rozważenie programu wykupu własnych akcji. Andrzej Szablewski. Jesteśmy pod presją reakcji psychologicznych, które w sposób naturalny rozmijają się z wycenami fundamentalnymi. Na psychologiczne aspekty trzeba odpowiedzieć psychologicznie istotnymi propozycjami, na przykład zapowiedzią obniżania podatków. Mieczysław Grudziński. I to nie musi stać się kosztem obniżenia wpływów do budżetu państwa. Wpływów podatkowych od zysków kapitałowych nie będzie w warunkach BES-y. To dobry moment na czasowe choćby zawieszenie tzw. podatku Belki, by wnieść GPW powiew optymizmu.